Dobra. Słuchajcie, takich parę rzeczy.
Cieszę się, że jesteście w ogóle. Chciałem powiedzieć i no tak krótko chciałem się z wami podzielić paroma rzeczami, które gdzieś tam chyba z rok temu sobie zapisałem, tak, bo tu widzę, że kalendarz zeszłoroczny jest. Ale takie bardzo, bardzo praktyczne rzeczy i myślę, że każdy z nas coś może wziąć dla siebie na ten nadchodzący rok. I zacznę może od takiej myśli odnośnie małżeństwa w sumie, bo mamy tu trochę małżeństw, jest trochę też i singli, ale to jak nie jesteś jeszcze w małżeństwie, to możesz to zastosować do swojej relacji z Bogiem też. A wiecie, coś co bardzo często zapominałem w małżeństwie, a to jest to, że małżeństwo jest jak ogród. Ogród ma to do siebie, że on kwitnie, ale trzeba się przy nim napracować. To nie jest tak, że ogród zostawiasz samopas i to się tak pięknie będzie rozwijało, bo nie, bo to zazwyczaj jedyne, co się stanie, jak nie będziesz pielęgnował tego ogrodu, to zarośnie chwastami, a kwiatki będą coraz mniejsze, aż znikną gdzieś tam w trawsku i po prostu za chwilę no, zdziczeje, tak? I wiecie co, i w małżeństwie jest podobnie, tak samo myślę, jak i w naszej relacji z Bogiem, że tak naprawdę jest potrzebne stałe pilnowanie i dbanie tego. Dbanie o nasze relacje, tak? O nasze relacje, czy to ja Bóg, czy ja małżonek, czy nawet ja dzieci też, myślę. Jest to coś, co musimy sobie stale przypominać i coś, o co musimy stale dbać. Bo nie jest tak, że jak tak gdzieś na filmach zawsze pokazują, że zakochali się i później żyli długo i szczęśliwie w sumie nic nie robiąc, nie pielęgnując tej swojej relacji. Tylko na bajkach tak jest, słuchajcie. W życiu, jeśli nic nie zrobisz w tym swoim małżeństwie, jeśli nic nie będziesz robił w swojej relacji z Bogiem, to bądź pewny, że to się rozpadnie. Po prostu, to jest tylko kwestia czasu. Musisz stale dbać i naprawiać to, co się zepsuło, uprawiać trochę tą glebę, żeby była żyzna i taka gotowa na wzrost, na wysianie kolejnych roślin i tak dalej. I jeszcze jedna myśl, która myślę też jest potrzebna w tych relacjach. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale w 1 Koryntian w 13 rozdziale tam mamy definicję, czym jest miłość agape. I tam jest jedno takie fajne określenie, które mi się osobiście bardzo podoba. Tam jest powiedziane coś takiego, że miłość wszystkiemu wierzy. I my czasami tak no, przechodzimy nad tym wersetem tak bardzo lekko, może czasami nie rozumiemy w ogóle, o co chodzi. Ale ja myślę, po swoich doświadczeniach powiem wam tak, że to stwierdzenie miłość wszystkiemu wierzy, ono jest bardzo, bardzo, ale to bardzo ważne, bo bez okazania komuś na nowo zaufania, bez dania komuś na nowo szansy, miłość nie przetrwa. Miłość wszystkiemu wierzy, a miłość we wszystkim wierzy, też w niektórych tłumaczeniach jest, to miłość po prostu nie podważa czyjś, jakby to powiedzieć, intencji, czyjś motywacji, o. Bo miłość tego nie robi. Miłość nie ocenia czyjś motywacji, nie podważa czyjś motywacji, nie szuka czegoś, czym by, nie wiem, zanegować czyjeś zdanie, czyjeś zaufanie, tylko właśnie miłość zawsze daje szansę. Zawsze na nowo uczy się ufać danej osobie, czy danej relacji. I to przenosimy też na naszą relację z Bogiem. Ile razy zdarzyło wam się zawieść Boga, nie? Mi sporo, słuchajcie. Ale to jest ciekawe, to właśnie w tej miłości Bożej jest to, że ona co? Wierzy wszystkiemu. Wierzy temu, co ty mówisz. Wierzy, że przychodzisz do Ojca i On szczerze cię przyjmie zawsze. I to jest też, myślę, fajna myśl, żebyśmy sobie przyjęli je do swoich serc. A coś, co też jest warte. Ja to będę takie... nie patrzcie na to, że to jest jedno kazanie. To jest kilka myśli, które ja chcę wam taki bardzo praktyczny przekazać. Bardzo fajnie jest, jak w naszym życiu mamy kogoś takiego, jak król Dawid miał proroka Natana. Chodzi o taką osobę, której bardzo ufasz, a która będzie gotowa, gdy trzeba będzie, zwrócić ci uwagę. Czyli będzie to osoba, która przyjdzie do ciebie i powie ci, słuchaj, wydaje mi się, że fajnie było, jakbyśmy coś razem w tym twoim życiu zrobili, tak? Nie jest to osoba, która przychodzi i tak, jak to się mówi, po chrześcijańsku napomina, tylko jest to osoba, która pomoże ci wyjść z niewoli, w której możesz być. Bo to, co grzech ma do siebie, my tak czasami lekko podchodzimy do grzechów, ale grzech niestety ma taką zdolność zniewalania nas. I czasami możesz być zniewolony przez jakiś grzech latami nawet. I fajniej jest mieć kogoś, kto, jak król Dawid potrzebował, żeby się uwolnić od swojego grzechu, potrzebował proroka Natana, fajnie jest mieć takiego przyjaciela, mieć kogoś takiego dojrzałego duchowo człowieka, który będzie w stanie przyjść i pomóc ci wyjść z tego grzechu. Nie przyjdzie, żeby cię potępić, ale pomoże ci zobaczyć ten grzech i pomoże ci, albo pokaże ci drogę wyjścia z niego, uwolnienia się. Bo Bóg nie chce, żebyśmy żyli w niewoli grzechu, tak? My grzeszymy, ale Bogu się to nie podoba, bo wie, że to ma zły wpływ. Ten grzech nas niszczy, tak? Ten grzech nas powstrzymuje przed pełnią życia, którą Bóg ma dla nas. Tu na ziemi już, słuchajcie, możesz żyć pełnią życia z Bogiem. Ale właśnie te uwolnienia są nam potrzebne. I fajniej jest mieć taką osobę, która pomoże ci wyjść, szczególnie właśnie z tych takich grzechów, które tak mocno zniewalają, że sam o własnych siłach nie jesteś w stanie tego zrobić. No? Także pytanie takie, czy ja mam kogoś takiego? No? Czy ja mam kogoś takiego, kto jest gotów pomóc mi wyjść z czegoś, czym ja sobie nie radzę? To jest takie pytanie retoryczne do was wszystkich, żebyście mogli w swoim sercu sprawdzić i jeśli nie macie, to módlcie się, żeby Bóg może taką osobę wam dał. W 1 Samuelowie 22 rozdziale fajne wersety tam są, bo to jest ten moment, gdy Dawid ucieka od Saula, bo grozi mu niebezpieczeństwo. I tam jest tak fajnie powiedziane, ja to tak zwałem, to jest taki moment w życiu Dawida, gdzie Bóg tworzy jego nowy kościół. I wiecie co, fajnie są opisani ludzie, którzy przyłączyli się do Dawida, pamiętacie? Przeczytam wam, jacy to byli ludzie, którzy się zgromadzili wokół Dawida. Koło Dawida gromadzili się uciśnieni, zadłużeni, tak? Czyli ci, co uciekali, żeby tam gdzieś wiszą, obciążeni na duszy, w cudzysłowie to jest rozgoryczeni inaczej. Oni przyłączyli się do Dawida. Wiecie, co jest niesamowite? Gdy przyłączyli się do Dawida, to przez ponad 20 lat wiernie mu służyli. Wiernie mu i z nim służyli. I to jest niesamowite, bo raz tylko mu tam miał problemy z nimi, a to w Zyklag, jak wszyscy stracili swoje rodziny, chcieli go tam zabić. To był jedyny moment, kiedy, można powiedzieć, zwątpili w niego. Ale jak był już bunt Absaloma, to ciekawe, że wszyscy oni poszli za Absalomem. Z Dawidem. Poszli z Dawidem. Zawsze byli wierni. Mimo upadku Dawida i tak dalej, oni po prostu trwali i szli z nim do końca. I co więcej, mamy ich z imienia. 30 z nich mamy wymienionych z imienia w Biblii. I to byli tak zwani mężni wojownicy Dawida. I oni są tam z imienia wymieniani. Z czego zasłynęli, tak? Co takiego niesamowitego zrobili w walce za swojego króla Dawida, nie? No i to jest ciekawe, nie? Że Bóg takich ludzi najpierw przysłał do Dawida, związał ich razem taką relacją i później używał ich niesamowicie w Królestwie Izraelskim. No fajne jest to obserwować. Jak chcielibyście coś więcej na ten temat poczytać, to jest w 1 Samuelowej 22. A kolejna myśl. Czasami prosimy o coś Boga, a potem sami próbujemy wytworzyć Bożą odpowiedź. Nie wiem, czy wam się coś zdarzyło takiego. Zamiast czekać na Ducha Bożego. To się dzieje tak, jak przykład biblijny wam podam. Nie? Pamiętacie, Bóg obiecał Abrahamowi, że co? Że da mu potomka, tak? Mija parę lat, potomek się nie pojawia. Więc Abraham z żoną myśli, trzeba Bogu pomóc. I pomogli. Tylko, że urodził się Ismael, a nie Izaak. A i z Ismaelem Izaak ma problemy do dzisiaj. To jest Izrael i Arabowie. Jak wiecie, walczą zawsze i wszędzie przeciwko sobie. Ale to jest właśnie coś, co my często robimy. Bóg kładzie nam coś na sercu. My się o to modlimy. Bóg nam coś obiecuje. A my zamiast czekać na Bożą odpowiedź, zakasujemy rękawy i załatwiamy to po swojemu. Coś, co myślę, że Bóg mnie przez lata uczył, to jest to, żeby właśnie nie przyspieszać, a czekać na Bożą odpowiedź. Bo tak, jeśli my to weźmiemy w swoje ręce, to już nie będzie Boża odpowiedź, to będzie nasza odpowiedź i zazwyczaj to przynosi więcej problemów niż rozwiązań. Tak? Więc warto jest, jeśli prosisz o coś Boga, to czekaj, żeby to Bóg odpowiedział, tak? A nie ktoś w jego imieniu albo w swoim. Kolejna rzecz. Kto z Was ma problemy? Macie jakieś problemy? Gdy masz problemy, to nie stój w nich, ale przez nie przejdź z Bogiem. Bo czasami zdarza się tak i też tak bardzo często mam. Ja jak mam jakiś duży problem przed sobą, to generalnie robię uniki. To znaczy staram się uniknąć problemu, a nie przez niego przejść. Ale czasami się nie daje. I wtedy jak się zadziała za późno, to ten problem niestety często trzeba przechodzić przez niego jeszcze raz. Bo tak naprawdę Bóg zachęca nas do tego, żebyśmy ufali Mu, przechodząc przez problemy, a nie unikali wszystkich problemów, czy trudów, doświadczeń i tak dalej. Bo to jest czasami bardzo ciężka, ale lekcja od Boga. Lekcja pokory i lekcja zaufania. Więc nie stój w tych problemach, nie trwaj w nich, ale z Bogiem przez nie przechodź. Idź do przodu, szukaj rozwiązań. Nie siedź w tych problemach. Tak? Przejdź przez nie. Trzymając się Boga, ufając Bogu. Złap, uchwyć się Boga i idź do przodu. I w drugim Tymoteusza, w pierwszym rozdziale, 6-8 werset, tam apostoł Paweł zachęca swojego ucznia, mówi: rozpal na nowo. I my mamy chyba tam w naszej Biblii, że dar łaski, który został ci udzielony, rozpal na nowo. Ale tam jest dosłownie, tam jest życie wieczne. Tam jest słowo zoe. Rozpal na nowo życie zoe, które otrzymałeś w momencie nowego narodzenia. I wiecie, o czym mi to mówi? O tym, że mamy problemy tak naprawdę. Bo bardzo często w naszym życiu my myślimy za bardzo docześnie, tak się wyraża. Co znaczy? No chodzimy w tym świecie, tak? Widzimy problemy ludzi wokół nas. Widzimy, też sami przechodzimy przez różne problemy. Czasami jesteśmy tak skoncentrowani na tym naszym życiu tu doczesnym, że zapominamy o tym, że mamy życie wieczne. Że nawet patrząc na moje życie, to ja powinienem je oceniać z wiecznej perspektywy, a nie tu i teraz. I to naprawdę pomaga wiele razy nam przejść przez problemy, słuchajcie. Jeśli ja rozpalę na nowo myślenie o tym, ale ja z Bogiem spędzę wieczność, ale Bóg jest nadal moim Ojcem, ale z Bożej perspektywy, ja nie rozumiem to, przez co przechodzę dzisiaj, teraz, ale z wiecznej perspektywy to ma jakiś sens, ma jakiś cel. To po prostu ja bardzo często proszę Boga: Boże, nie rozumiem tego, przez co przechodzę, nie rozumiem, co przeżywam, ale wierzę, że z perspektywy wieczności, czy z perspektywy tego życia zoe, to ma jakiś sens. Ja dzisiaj nie widzę, ale ufając Tobie idę do przodu, bo wiem, że Ty masz plan, Ty nigdy nie rezygnujesz i Ty, jak to jest fajnie powiedziane w Koryntianach, że nie w Koryntianach, w Rzymian, że Bóg wszystko obraca ku dobremu z tymi, którzy Go miłują, tak? Wszystko obraca. Czy zło, które doświadczam w swoim życiu, też obraca ku dobremu? Ja myślę, że w tym swoje wszystko mieści się też i te złe rzeczy, które nas dopadają. Złe, dobre, neutralne, jakiekolwiek. Bóg wszystko obraca w błogosławieństwo dla Ciebie. Bo On ma taką moc. Więc jeśli gdzieś zdarzyło Ci się upaść, zawieść, nie wiem, złą decyzję podjąć, to pamiętaj, że z Bogiem nigdy to nie jest koniec. Coś, co, z czym ostatnio bardzo często się w Polsce spotykamy, no nie wiem, jak pamiętacie, pewnie jeszcze 10 lat temu nie było takiego problemu, ale słyszeliście na pewno, nie wiem, a to ci się rozwiedli, a to tamci się rozwiedli, jest pełno rozwodów dookoła i w świecie, i w kościołach, ale coś, co ja bym chciał przekazać ludziom, którzy, nie wiem, są w trakcie rozwodów, po rozwodach, to tak naprawdę z perspektywy wieczności to chciałbym tylko powiedzieć takie proste słowa. Słuchajcie, to nie koniec. Rozwód nigdy nie jest końcem. Czyjaś tragedia, czyjeś rozejście się, to nie jest koniec. Pamiętajcie o tym, że to nie jest koniec. Bo Bóg potrafi, tak jak mówiliśmy ostatnio, Bóg potrafi z doliny suchych kości wzbudzić życie. Widzieliście to proroctwo w Starym Testamencie? Tak? Jest dolina, gdzie są same suche kości. A Bóg mówi do proroka, wstań i mów do tych suchych kości. I wiecie co, prorok mówi do nich, Słowo Boże, te kości ożywają, te kości przybierają postać ludzką i zaczynają żyć. Czego to mnie uczy? A mianowicie takiej bardzo prostej Bożej prawdy. Z Bogiem nigdy nie jest koniec. Jeśli jesteś gdzieś w takim miejscu, gdzie wydaje ci się, że koniec, to tak naprawdę to jest tylko początek czegoś nowego. To jest początek czegoś nowego. Czasami jak jesteśmy wrzucani w ziemię, jak nasionka, tak, to jest powiedziane, że te nasionka muszą obumrzeć, tak? To czasami możesz tak się czuć w swoim życiu, że jesteś pod ziemią, nie masz czym oddychać, dusisz się, umieram, ale jesteś tam tylko po to, żeby nowe życie spiłkowało. Żeby wypuściły się nowe listki, żeby wyrosła nowa roślinka. Z Bogiem zawsze jest nadzieja i nowy początek. A kolejna rzecz. O, takie ostrzeżenie w sumie. Czasami mamy do czynienia z błogosławieństwami, które są pułapką w naszym życiu, które mają nas zniszczyć, a nie błogosławić. O czym tu jest mowa? Pamiętacie taki przykład z Biblii? Kiedyś Saul, żeby załatwić Dawida, król Saul, żeby załatwić króla, przyszłego króla Dawida, którego się obawiał, chciał go załatwić rękoma Filistynów. Pamiętacie, co on mu obiecał? On mu powiedział tak. Jak zdobędziesz 100 napletków filistyńskich, oddam ci moją córkę za żonę. Dawid, jest super. Nie? Ale zauważcie, jakie motywacje miał Saul. Co on chciał osiągnąć? On chciał go zabić rękami Filistynów, tak? Czyli można powiedzieć w białych rękawiczkach. Nie przewidział tego, że Dawid chodzi z Bogiem i że uda mu się to zrobić, ale to była pułapka. I słuchajcie, bądźmy pewni, że szatan szykuje podobne pułapki dla nas. Coś, co nam się czasami wydaje, że jest błogosławieństwem. To może być na przykład lepsza praca. To uważaj. Nie uważaj, że jak masz być promowany w pracy, to ja musi mi się włączać, że mam uważać. Nie. Pytaj Boga. Bo Bóg daje pokój w sercu, gdy to jest od Niego. Bo jeśli masz niepokój, a ktoś ci daje, nie wiem, wspaniałą propozycję, to uważaj wtedy. Jeśli nie masz pokoju w swoim życiu, uważaj. Powiem taką historię, taką bardzo przykrą w sumie, bo źle się skończyła. Kiedyś przyszła taka kobieta do pastora Sibeli w Stanach i mówi mu, pastorze, tyle miesięcy się modliłam o dobrą pracę i wreszcie ją dostałam. To jest praca od Boga. O, to pastor mówi, to fajnie, a gdzie będziesz pracować? No, tak 500 kilometrów stąd, w takiej i takiej miejscowości. A pastor się pyta, no ale masz tam kościół? No nie. Mówi, to sorry, to nie jest od Boga. Wkurzyła się kobieta, pojechała z mężem i wiecie co, skończyło się bardzo źle. Bo po roku się okazało, że mąż zaczął pić, zaczął ją bić. Po 2-3 latach się w ogóle małżeństwo rozpadło, ale dostała lepszą pracę i co? I to była odpowiedź na modlitwę. Pamiętajcie, że szatan też bardzo często słyszy nasze modlitwy i on przygotuje swoje odpowiedzi. To, do czego was zachęcam, jeśli macie jakieś nowe, nie wiem, decyzje, ważne decyzje dla waszego życia, czy to jest wybranie współmałżonka, czy to jest nowa praca, czy wyjazd do nowego miejsca, zawsze upewnij się, poproś Boga, Boże, jeśli to jest Twoją wolą, daj pokój w moje serce. Po to, żebyś nie wylądował, nie wpakował się w poważne problemy. Bo szatan pracuje, szatan działa, słuchajcie. Jest realny. I jego zadaniem jest zniszczyć nasze życie i jeszcze wielu osób dookoła. O. Kolejna rzecz. No to jest ciekawe zdanie. Ile razy Dawid walczył z Goliatem? Raz, nie? Raz walczył z Goliatem, a z Saulem
cały czas.
Codziennie przez 20 lat, słuchajcie. Właśnie i to jest też pewien obraz, bo my, jako mężczyzna mówię teraz, my mężczyźni bardzo lubimy zwyciężać Goliatów. Ja po prostu widzę tego dziada, olbrzyma tutaj, ja mu tam z prosy przywalę i jest zwycięzca. Czyli lubimy zwyciężać w takich, można powiedzieć, dużych bitwach. Ale bardzo często przegrywamy w takich w tych codziennych bitwach, które toczymy z Saulem, czyli z takim z kimś, kto jest też pomazańcem Bożym, a może być twoim wrogiem przez długie lata. To jest coś takiego, że my lubimy takie spektakularne zwycięstwa, ale ponosimy później porażki w takich mniejszych bitewkach, które codziennie prowadzimy. I prowadzimy już nie z takim wrogiem jak Goliat, bo Goliat, no kim był Goliat? Tak? Goliat był z innego kraju, to był wróg, którego należało zabić. Ale Saul jest o wiele gorszy do pokonania, bo tak naprawdę Dawid nie mógł podnieść ręki na pomazańca Bożego, tak? To może być ktoś lub coś w twoim życiu, co jest w pewien sposób uświęcone, że nie możesz tego tknąć, ale to będzie takim cierniem, który będzie przez długie lata ci dokuczało. To może być relacja z kimś, to może być, nie wiem, twoja ciężka praca. Ja pamiętam, jak Iwona w Krakowie, ludzie, ile żona się namodliła, żeby Bóg jej dał nową pracę, bo była tak dręczona przez swojego pracodawcę. I wiecie co? Przez 3 lata pracowała w Krakowie, to w jednej firmie Bóg przez 3 lata nie wysłuchał jej modlitwy.
Nie wysłuchał. Nie, wysłuchał.
Nie dostała. To był taki właśnie upierdliwy Saul, który ją ścigał codziennie. Dobrze, że miał ucieczkę w postaci szkoły biblijnej, więc wieczorami mogła codziennie do szkoły biblijnej uciekać. Ale to było coś, co czasami z płaczem i szła do pracy, ale szła, bo musiała za coś żyć i po prostu musiała z tym Saulem się zmierzyć. Ale po 3 latach Bóg dał niesamowitą zmianę sytuacji, bo szef i szefowa zaczęli się dopytywać o Boga. Byli tak, po tych 3 latach świadectwa jej pracy, byli tak otwarci, że nawet przyjechali na nasz ślub, słuchajcie, no, który zaraz po szkole biblijnej Iwona miała, także zaprosiła swoje szefa, swoje przyjechali. Byli z nami, co?
Iwona miała ten ślub, z kim miała ten ślub?
A nie powiedział z kim?
Nie, to z tobą miała.
No. Iwona miała ślub.
Iwona miała z kim ślub, nie pamiętam z kim, bo to tak dawno było. Słuchajcie, jeszcze ostatnie takie rzeczy. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, ale wszystko w życiu kosztuje.
Oj, kosztuje.
Bycie uczniem Jezusa to jest koszt. I my często nie chcemy podjąć tego kosztu. Ale wiecie co? Jeśli nie wybierzesz życia ucznia Jezusa, to pamiętaj, że życie w grzechu też kosztuje. Jeśli nie wybierzesz kosztów, to jest często czas, pieniądze i tak dalej, by być uczniem Jezusa, to bądź pewny też, że zapłacić cenę za to, żeby być pod mocą grzechu na przykład. No? Każdy grzech też kosztuje. Chociażby konsekwencje. I takie dwie ostatnie myśli. Chciałbym, żeby nasz Kościół nigdy nie wprowadził czegoś takiego, ale my jesteśmy, ludzie z natury są bardzo religijni i my czasami z tej naszej takiej grzesznej tak naprawdę religijności budujemy mury i bariery które przeszkadzają ludziom w przyjściu do, czy to do kościoła, czy do Jezusa. I ja tylko takie dwie bariery wymienię, z którymi się ostatnio zetknąłem gdzieś tam przy różnych sytuacjach, a mianowicie spotkałem się z czymś takim, że ktoś powiedział, że do kościoła mogą przychodzić tylko ludzie, którzy są bezgrzeszni, tak? Ja sobie pomyślałem, no to jest, sorry, ja nie przyjdę. Nie ma szans, tak? A drugą barierę, które kościoły też ostatnio wprowadziły, wiecie, i to bardzo często niestety w dzisiejszych czasach, to jest to, że na przykład do komunii czy do wieczerzy pańskiej mogą przystąpić tylko ludzie, którzy nie są po rozwodzie. Ja uważam, że to jest niebiblijna praktyka. Bardzo niebiblijna i bardzo niszcząca. Dlaczego? Bo tak naprawdę wieczerza pańska jest pamiątką. Pamiątką czego? Przelanej krwi Jezusa i przybitej do krzyża ciała Pana Jezusa, tak? To jest pamiątka. Jeśli to jest pamiątka, to dlaczego osoba wierząca nie ma prawa, niezależnie od tego, co się dzieje w jej życiu, nie ma prawa uczestniczyć w tej pamiątce? O ile ja znam Biblię, Biblia jest bardzo wyraźnie, zresztą teraz w niedzielę mieliśmy to na kazaniu o krwi, pamiętacie kazanie o krwi? Tam jest jeden werset mówi o tym, że krew Jezusa wypracowała nam odkupienie wieczne. Wieczne odkupienie. Co to znaczy? To znaczy, że krew Jezusa ma moc oczyścić cię z wszystkich grzechów. Że moc krwi Jezusa jest wystarczająca, żeby każdy grzech ci przebaczył. Więc to jest niesamowite. Niesamowite, jak my ludzie lubimy ograniczać dostęp innym ludziom do Boga. Tak naprawdę każdy grzesznik, każdy z nas, słuchajcie, bo to do grzeszników mówię i do siebie też, jestem grzesznikiem. Każdy z nas ma dzisiaj dostęp do Boga. I w liście do Hebrajczyków jest dwa razy powiedziane, słuchajcie, że przez krew Chrystusa mamy dostęp do miejsca najświętszego. Co to znaczy? Słuchajcie, masz dostęp do miejsca najświętszego w każdej chwili. Czy jako grzesznik też? Zgrzeszyłem. Nie mam dostępu do tronu miłosierdzia? Mam. Bo pierwszy list Jana, pierwszy rozdział, 9 werset mówi, jeśli wyznajemy nasze grzechy Bogu, to On jest wierny i nam przebacza i oczyszcza nas od wszelkiej nieprawości. Czyli gdzie ja muszę przyjść, żeby wyznać te moje grzechy? Słuchajcie, do miejsca najświętszego, do tronu miłosierdzia przychodzę, tam wyznaję swoje grzechy. Czyli nawet żyjąc w grzechu, chcąc się upamiętać, ja muszę przyjść do tronu miłosierdzia. Bo wchodzę tam dzięki krwi Jezusa, którą doskonałą ofiarę, którą On złożył na krzyżu Golgoty 2000 lat temu. Dzięki Jego ofierze mam dzisiaj możliwość dochodzenia do tronu miłosierdzia. Do tronu miłosierdzia to jest ta arka, tak? Czyli w Starym Testamencie w miejscu najświętszym była arka obecności Bożej i wieko tej arki jest nazwane tronem miłosierdzia, hilasterion. To jest to miejsce, gdzie arcykapłan raz w roku wchodził z krwią baranka, chlapał tą krwią na to wieko i to znaczyło, Bóg został przebłagany za grzechy całego narodu na następny rok, tak? Bo to było takim corocznym wydarzeniem. Ale gdy Jezus wszedł swoją doskonałą krwią do świątyni w niebie, my mamy dzisiaj dostęp do tronu miłosierdzia codziennie. Nawet parę razy dziennie. Zawsze masz ten dostęp jako osoba nowonarodzona. Jeśli Jezus jest Twoim Panem i Zbawicielem, jeśli Jezus jest obecny w Twoim życiu, zawsze masz możliwość, zawsze masz możliwość przychodzić do Ojca. Zawsze. Nie ma takiego momentu, nie ma takiej chwili, w której nie mógłbyś wołać do swojego Ojca i On odpowiada. I zakończę w taki sposób. Nie wiem, czy wiecie, ale dzieci są naszymi najbliższymi członkami zespołu misyjnego, Twoimi uczniami. To są ważne rzeczy, bo bardzo często w służbie, jakie szczególnie prowadzą, nie wiem, liderzy jakiejkolwiek służby, pastorzy, czy tam diakoni, bardzo często problemem jest to, że ciężko jest nam zbalansować pewne rzeczy. Często jest nam bardzo zbalansować, na ile powinienem być zaangażowany w kościele, a na ile w domu na przykład, tak? To jest kwestia priorytetów, ale bardzo często, słuchajcie, te priorytety leżą do góry nogami. I my musimy sobie stale przypominać o tym i balansować. I pamiętać, że A najbliższym mi kościołem jest moja żona i jej rodzina. Tak. Później cały zbór, tak? Ale to jest coś, co naprawdę to nie jest łatwe, słuchajcie, mówię z mojego doświadczenia. To nie jest łatwe znaleźć ten balans dla lidera. Żeby nie zaangażować się zbytnio w jedno kosztem drugiego. Bo zawsze to jest czyimś kosztem, tak? Próbujmy szukać balansu. Co więcej, jeśli jesteśmy rodzicami, mamy dzieci, to pamiętajmy o tym czasie moim z Bogiem i moim z dziećmi. Bożym czasem z dziećmi. To jest coś, o co musimy walczyć. To jest naprawdę, to jest tak jak z tym uprawą małżeństwa, tak, jako ogródek, jak uprawianie też mojej relacji z Bogiem, to jest też cały czas zakasać rękawy i trzeba o to walczyć. Tak samo jest z czasem z naszymi dziećmi. To, jeśli ty nie zaplanujesz, nie będziesz konsekwentnie dążył do tego, to nie ma szans, żebyś się ze swoimi dziećmi spotkał i miał czas wokół Bożego Słowa. Słuchajcie, jest tyle przeszkód przy dzisiejszych, nie wiem, mediach i tym wszystkim wygrać chwilę czasu, żeby z nimi spędzić, to jest naprawdę wojna niemalże, domowa. Ale róbmy to, warto. Bo ja wierzę, że te wszystkie czas, te krótkie chwile, które mamy z dziećmi nad Bożym Słowem, czy to czytamy Biblię, nie wiem, dla dzieci, czy czytamy Biblię dla dorosłych. Słowo Boże ma to do siebie, że potrafi wpaść w czyjeś serce i skiełkować po wielu, wielu latach. Naprawdę. Słyszałem takie świadectwa ludzi, że usłyszeli 20 lat wcześniej jakiś werset, który zapadł w ich serce i po 20 latach Bóg mu przypomniał i upamiętał się i przyszedł do Boga. Bo taką moc ma Boże Słowo i Duch Święty, który przekonuje ludzi i wydobywa to nasionko w odpowiednim momencie. Nie rezygnujmy, walczmy o ten czas z Bogiem, z dziećmi, ze współmałżonkiem. Walczmy też o siebie nawzajem. Nadchodzi nowy rok, pojawią się nowe trudności, ale też i nowe radości. Pojawią się nowe problemy, ale myślę też i rozwiązania problemów. Może Bóg przygotował dla nas jakieś nowe uwolnienia, uzdrowienia. Modlimy się cały czas o chorych, o tych, którzy mają problemy. Wiem, że Bóg w swoim czasie na wszystko odpowiada, słuchajcie. Także z nową nadzieją wkroczmy w ten nowy rok i niech to będzie rok cudów, słuchajcie. Takich cudów, o jakich nam się nawet nie marzyło, słuchajcie. Rzeczy, które umarły, niech ożyją na nowo.
Amen.
Bóg ma taką moc, słuchajcie. Rzeczy, które nie pomyślelibyście dzisiaj, że Bóg może wyprostować. Bóg prostuje. Słuchajcie, byliśmy u Mariusza Pilarskiego. No, niektórzy z was go znają, nasz misjonarz w Anglii. Opowiadał nam taką piękną historię. On możliwe, że przegra dla nas i przyśle nam to świadectwo. Człowiek, moja żona by pewnie lepiej to opowiedziała, bo ty chyba lepiej pamiętasz to świadectwo, ale tak pokrótce powiem, tak? Mąż znęcał się nad żoną bardzo długo, ona to znosiła i tak dalej, ale w końcu nawet ludzie z kościoła powiedzieli, dla zdrowia twojego i dzieci po prostu rozejdźcie się. Człowiek nadużywał alkoholu oczywiście, tak? I dlatego był bardzo niebezpieczny, agresywny i tak dalej. Więc po prostu rozeszli się całkowicie, ona chyba wyjechała do innego miasta, nie?
W tym mieście, tylko poznała innego człowieka.
A, i ona zeszła się z jakimś mężczyzną, on po prostu, no, można powiedzieć, że totalnie życie ich wspólne się rozeszło i tak dalej.
Ale wtedy jej groził.
No tak, był niebezpieczny w tym, nie?
Po prostu, że ją zabije.
Poleje wrzątkiem, o, i takie miał pomysły. Ale co niesamowitego się wydarzyło, słuchajcie, po wielu, wielu latach stało się tak, że ten człowiek w końcu trafił na jakiś odwyk, taki chrześcijański, poznał Boga, Bóg odnowił jego życie i po wielu, wielu latach Bóg pracował w jej sercu i niezależnie, nie widzieli się. W jej sercu Bóg pracował i w jego sercu. I po wielu, wielu latach stał się cud. Wbrew wszystkim zakazom, bo miał i sądowy zakaz, i z kościoła miał zakaz kontaktowania się z byłą żoną i tak dalej. Bóg ich styknął na nowo i zeszli się, słuchajcie, i sądzi się i razem służą Bogu.
Mariusz powiedział, że no, są tak niesamowitym przykładem, że jak popatrzysz się na nich, to mówisz, Boże, ci ludzie randkują, oni kochają się nad życie. Czegoś takiego w ogóle wcześniej nie było u nich, nie? To jest taki dokładnie taki przykład zupełnie odnowienia całkowicie, no, nowy początek. w relacji, która umarła.
I to jest też kolejny przykład tego, że to, co wam powiedziałem, nie? Stykamy się naprawdę z plagą rozwodów. Ale coś, co mnie zachęca, to jest to, że z perspektywy Bożej to nie jest koniec. Nie wiesz jeszcze, co Bóg chce zrobić.
Może być początek.
Rozwód może być początkiem czegoś o wiele lepszego. Też tak może być.
Jeszcze
raz. Przejdziemy do kawału. Także tyle chciałem wam dać na dzisiaj. Po prostu patrzmy z nadzieją, co Bóg może zrobić z sytuacji bez wyjścia. Patrzmy z nadzieją do przodu, bo Bóg jest Bogiem nadziei. Bóg jest Bogiem cudów. Taki sam Jezus, jak chodził... Czytamy teraz w Ewangelii, jak studiujemy tutaj na studium biblijnym. Jezus chodzi tam i tu uzdrawia, tu rozmnaża chleb. Cały czas czyni jakieś cuda. A co dzisiaj Bóg nie żyje? Nie ma mocy? Ma moc Bóg czynić cuda. Ma moc rozmnożyć różne rzeczy, ma moc zbudzić zmartwych, ma moc uzdrowić i będzie to robił, bo jest wiernym Bogiem i kocha nas. I nadal jest taki sam jak 2000 lat temu, on się nie zmienił. Nadal chce czynić coś nowego, pięknego w naszym życiu. Bo jest troskliwym Ojcem. Panie Boże, ja tak bardzo dziękuję Ci za zachętę Twojego słowa, za te wszystkie wspaniałe przykłady bohaterów wiary, którzy też upadali, ale zawsze stawali z Tobą i Ty odnawiałeś ich życie. I dziękuję Ci, Panie, za Twoją łaskę, która podąża za nami każdego dnia. Miłosierdzie, które też za nami podąża. Tych rzeczy potrzebujemy codziennie, Panie. Dzień po dniu potrzebujemy Twojego miłosierdzia. Dzień po dniu potrzebujemy Twojej łaski. Dzień po dniu potrzebujemy Twojego przebaczenia. Chwała Tobie, Panie, że Twoje przebaczenie jest bezgraniczne. Ty wszystko jesteś w stanie przebaczyć, Panie. Dziękujemy Ci za to. Uwielbiamy Cię, wielbimy Cię, bo cudownym, wspaniałym Bogiem jesteś. Amen.
Amen.
To